Rewolucja Solidarności 1980-1981. Z tego odcinka podcastu dowiesz się, jak powstała i do czego dążyła Solidarność, jaką politykę wobec Solidarności prowadziły władze PRL. W 1980 roku pogarszająca się sytuacja gospodarcza Polski skłoniła ekipę Gierka do wprowadzenia podwyżek cen. Choć były one stosunkowo niewielkie, stały się iskrą, która padła na beczkę prochu. W lipcu wybuchły strajki na Lubelszczyźnie, a potem w innych regionach kraju. 14 sierpnia 1980 roku rozpoczął się strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Stoczniowcy domagali się nie tylko podwyżek płac, lecz także przywrócenia do pracy zwolnionej działaczki Wolnych Związków Zawodowych Anny Walentynowicz oraz upamiętnienia ofiar grudnia 70. Gdy do strajkujących stoczniowców przyłączyli się robotnicy innych zakładów pracy Wybrzeża, kierujący strajkiem komitet przekształcił się w Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, któremu przewodniczył stoczniowy elektryk i działacz Wolnych Związków Zawodowych Lech Wałęsa. Przy pomocy warszawskich intelektualistów członkowie komitetu sporządzili listę 21 postulatów. Najważniejszy z nich dotyczył zgody władz na utworzenie legalnych, niezależnych związków zawodowych. Strajkujący żądali także przestrzegania praw i wolności obywatelskich oraz poprawy warunków ekonomicznych i socjalnych. Na rozmowy ze strajkującymi przybyła do Gdańska delegacja rządowa z wicepremierem Mieczysławem Jagielskim. Władze PRL podjęły też negocjacje ze strajkującymi robotnikami w Szczecinie i Jastrzębiu-Zdroju. Zakończyło je podpisanie porozumień sierpniowych, na mocy których strona rządowa zgodziła się przede wszystkim na zakładanie w całej Polsce niezależnych związków zawodowych. We wrześniu 1980 roku powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Szybko stał się on wielkim społecznym ruchem protestu o charakterze narodowo-wyzwoleńczym. W szczytowym okresie do Solidarności należało blisko 10 milionów Polaków. Rządzący Polską komuniści nie zamierzali jednak tolerować w państwie niezależnej organizacji. Z początku uważali, że uda im się Solidarność podzielić, osłabić i uzależnić od siebie. W tym celu wywoływali konflikty ze związkiem przez zwlekanie z realizacją porozumień sierpniowych i legalizacją kolejnych niezależnych organizacji. Tak było z NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, którego władze nie chciały zarejestrować. Gdy w marcu 1981 roku wspierający rolników członkowie Solidarności zostali pobici przez milicję w Bydgoszczy, związek przeprowadził 4-godzinny strajk generalny, który sparaliżował Polskę, a był tylko wstępem do zapowiedzianego strajku bezterminowego. Kryzys bydgoski zakończył się kompromisem. Władze zgodziły się zarejestrować NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, a przywódcy Solidarności odwołali strajk bezterminowy. Jesienią 1981 roku odbył się w Gdańsku pierwszy krajowy zjazd delegatów NSZZ Solidarność. Wzięło w nim udział prawie 900 związkowców z całej Polski. Zjazd stał się szkołą demokracji i namiastką prawdziwego parlamentu w państwie, w którym od kilkudziesięciu lat Sejm był bezwolnym narzędziem w rękach PZPR. Na pierwszego przewodniczącego NSZZ Solidarność delegaci wybrali Lecha Wałęsę. Zjazd uchwalił także posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, które wywołało niepokój przywódców Związku Sowieckiego i innych państw komunistycznych. Tymczasem wśród polskich komunistów narastało przekonanie, że plany rozbicia Solidarności od wewnątrz nie mają szans powodzenia. Z tego powodu nowym pierwszym sekretarzem KCPZPR, czyli faktycznym przywódcą państwa, został generał Wojciech Jaruzelski, zarazem premier i minister obrony narodowej. Jaruzelski uważał Solidarność za śmiertelne zagrożenie dla ustroju komunistycznego. Zauważył też narastającą wśród Polaków atmosferę zmęczenia i zniechęcenia. Wzmagała ją prowadzona przez państwowe media propaganda klęski, oskarżająca Solidarność o anarchizowanie kraju i coraz większe problemy z zaopatrzeniem. W tej sytuacji Jaruzelski rozpoczął przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego. Działacze Solidarności lekceważyli zagrożenie. Uważali, że władze PRL nie zdołają zniszczyć wielomilionowego związku bez pomocy wojsk sowieckich, na którą generał Jaruzelski nie mógł liczyć. Moskwa obiecała mu wprawdzie pomoc gospodarczą i wsparcie na arenie międzynarodowej, ale nie chciała ryzykować interwencji zbrojnej. Mimo to Wojciech Jaruzelski wydał polecenie wprowadzenia stanu wojennego na całym terytorium kraju 13 grudnia 1981 roku.